Witam wszystkich serdecznie. Trochę dzisiaj później zaczynamy, bo czekamy na taką grupę, która dojeżdża tutaj z Krakowa i gdzieś zabłądzili w akcji, bo zajechali do Hebzia Templa. Czyli są dalej, ale mówią, że już wracają. Także spóźnią się troszeczkę. Ja ze swojej strony chciałem Was wszystkich przywitać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli pozwolicie, to rozpocznę modlitwą, żeby ten czas był poświęcony właśnie Jego słowom i Pismu, dla którego tak naprawdę się tu zgromadziliśmy, żeby je poznać, żeby je lepiej poznać, żeby one do nas dotarło ze zrozumieniem przede wszystkim. Panie Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo na ten czas. Prosimy Cię, aby Twoje słowo mogło zostać przez nas właściwie odczytane i zrozumiane, abyśmy w ten sposób spełnili Twoją wolę i byli Mu posłuszni, rozumiejąc, czego Ty od nas oczekujesz. Prosimy Cię o błogosławieństwo na ten czas i prosimy też wszystkich, którzy mają tu przyjechać, abyś ich także błogosławił. Amen. Pozwolicie, że ja dzisiaj zrobię taką króciutką powtórkę tego, co żeśmy do tej pory robili. Jak wiecie, od dłuższego czasu zajmujemy się historią powstania Pisma Świętego i tego, w jaki sposób Pismo dotarło do naszych czasów. Została zbudowana taka wystawa biblijna, która jeździ po całej Polsce po to, żeby dotrzeć do szkół, do uczelni, do muzeów, do miast, przede wszystkim do ludzi, którzy chcą posłuchać. I na tej wystawie prezentujemy całą historię Pisma Świętego, czyli 3,5 tysiąca lat w 35 minut, bo tyle trwa generalnie oprowadzanie, plus 10 minut na pytania tych, którzy przychodzą. Więc jest to wyczyn, muszę Wam powiedzieć, no bardzo karkołomny, ponieważ jedna minuta na 100 lat powoduje, że tego czasu nie ma za wiele. Robimy więc dwa takie przeskoki. Od łacińskiego tekstu Hieronima do Septuaginty jest skok o 1000 lat i dzięki temu zyskujemy trochę. Jak za chwilę Wam pokażę na takim PowerPoincie, mamy to rozpisane. Mniej więcej w postaci takiej linii czasu. I opowiadając ludziom o historii Pisma, generalnie koncentrujemy się na tym, ile czasu minęło do kolejnego, czy też następnego przekładu, czy też redakcji, czy też odpisu. I tak naprawdę te spotkania, które tutaj od kilku miesięcy trwają, też mają na celu połapanie się w tym wszystkim, kto tak naprawdę od kogo odpisał albo przejął teksty, z których zrobił później, czy też odręczne kopie na papirusie, czy też na skórze, na pergaminie. Jak przechodziliśmy przez początki Pisma, przynieśliśmy tu kamienne tablice, przynieśliśmy też teksty zapisane na pismie klinowym, po to, żeby pokazać, że już wcześniej, czy też równolegle do tekstów biblijnych, te historie także były niejako opisane wśród innych ludów. Teksty biblijne, które żeśmy analizowali, porównywaliśmy na przykład ze Stelą Meszy, która była 500 lat przed, Hammurabiego, przed Mojżeszem. Porównywaliśmy sobie prawa, które tam były zapisane. Później mówiliśmy sobie także o afrykańskim, koptyjskim języku. Oglądaliśmy litery, jakim to było zapisane. To był taki skrót myślowy, aby przejść do tekstów zapisanych na początku, jak nam się wydawało, obrazkami. Ale potem zauważyliśmy, że hieroglify także miały normalnie swój alfabet. Przy każdej okazji, kiedy rozmawialiśmy o jakimś języku, jakiegoś narodu, który jest opisany w Biblii, przechodziliśmy też przez sposób odczytywania tego tekstu. I dziwnym trafem za każdym razem udało nam się odczytać właściwie tekst dzięki jednemu przypadkowi. Przypadek oczywiście jest tu w cudzysłowie. Na przykład na stegi, na kamieniu z Rozety, który tutaj widzimy, jak wyglądał, jak był cały. My mamy tylko taki fragment. ten czarny element, to jest to coś, co pozostało do naszych czasów. Został on znaleziony w czasach Napoleona i został napisany w trzech językach. Po grecku i w dwóch językach, można powiedzieć, egipskich. Jeden to był język hieratyczny, a jeden to był demotyczny. Ale dzięki temu, że te trzy języki były do dyspozycji, jeden z nich był lepiej znany niż te dwa, nagle okazało się, że można bardzo dokładnie te teksty odczytać. To przydało się także w późniejszym odczytywaniu tekstów innych narodów. Kiedy próbowaliśmy dojść do tego, jakie główne były litery, z których zostały użyte na sporządzenie tych pierwotnych pism. I to dzisiaj sobie zadajemy to pytanie, jak wyglądał ten pierwotny tekst lub w jakim języku został spisany, jakimi literami, jak on był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Oglądaliśmy też sobie te znaleziska, które są dzisiaj w tak ogromnej ilości wrzucone do internetu i generalnie powiedzieliśmy sobie o tych niesamowitych czasach, w których żyjemy, bo to jest ta dekada. W tym dziesięcioleciu wszystkie te znaleziska trafiły do internetu i tak naprawdę to, do czego my dzisiaj mamy dostęp, 20 lat temu w ogóle się nawet nie mieściło w głowie archeologom, którzy mieli po parę fakultetów i naprawdę byli przygotowani do tego, żeby móc się zajmować tego typu znaleziskami. Dziś jest to dostępne od razu, bezpośrednio na wyciągnięcie ręki, każdemu z nas. Są specjalne biblioteki, które są nazwane bibliotekami cyfrowymi, które gromadzą wszystkie znaleziska, czy to kamienne, czy to papirusowe, czy skórzane, pergaminowe. Te teksty są ozdjęciowane i takie zdigitalizowane są wrzucone do takiej cyfrowej biblioteki, do której mamy dostęp. To jest fragment ziguratu, na którym na jednej z cegieł zostały odkryte takie teksty zapisane pismem klinowym. A tu mamy już teksty, które żeśmy sobie też analizowali. To jest na przykład lista królów, która jest wymieniona jako lista królów, którzy byli przed potopem. I tak analizując sobie te wszystkie starożytne teksty, te starożytne znaleziska, odnosiliśmy to do Pisma Świętego, do historii, które tam są zawarte. Okazało się, że wszystkie te historie są w jakiś sposób z sobą zbieżne lub też mają swoje odpowiedniki w innych narodowościach czy krajach. Do opowiedzenia tych samych historii, na przykład o historii potopu, używano różnych języków. Natomiast co było istotne i do czego żeśmy doszli analizując to, ja tu rozdałem takie małe właśnie gliniane tabliczki, takie patyki, sami próbowaliśmy pisać teksty. Doszliśmy do tego, że wcale te teksty nie były takie zacofane, jak się nas uczyło w szkole podstawowej, że to było takie pismo, takie bardzo ubogie, bardzo takie ograniczone. Okazało się, że absolutnie nie. Sposób zapisu tych tekstów był nadal skomplikowany i wcale nie odbiegał od tego, które my mamy dzisiaj. Natomiast robiono to innymi sposobami, może nie tak łatwymi, które my już przez wieki dopracowaliśmy. Tu mamy przykład pani, która wróciła do tabliczki. Wcześniej dziobano tabliczką na glinianych deskach, a teraz doszliśmy do tabliczek, które też albo paluchem, albo patykiem, że wiemy, żeby przewertować dane. Później mówiliśmy o powielaniu tekstów, o kopiowaniu, o takich walcach, które były wyryte, czy to w pismo klinowe, czy w jakieś teksty. No i w końcu doszło do zgromadzenia tego w muzeum po to, żeby móc oglądać i gromadzić z jednej kategorii, czy też z jednego okresu jakieś znaleziska. Mówiliśmy o bibliotece Assurbanipala, która stała się inspiracją dla Aleksandra Macedońskiego, który jak odkrył, że jakiś człowiek zgromadził na tabliczkach glinianych historię całego starożytnego świata, to zamarzyło mu się, aby też taką bibliotekę zbudować. Za jego życia to się nie stało. Jego generał Ptolemeusz Filadelfus dokonał tego dzieła, tworząc Bibliotekę Aleksandryjską i tam gromadząc wszystkie teksty starożytnego świata. To, co sobie powiedzieliśmy, miało tak naprawdę nam przybliżyć wszystkie wydarzenia, które zostały opisane zanim, można powiedzieć, rozpoczęła się historia biblijna bezpośrednio z Abrahamem i Mojżeszem. czemu to było potrzebne i po co tak naprawdę zrobiliśmy taką wielką wycieczkę. Ano dlatego, że ani Abrahama, ani Mojżesza przy stworzeniu nie było, a opisują tę historię, tak? Ani Abrahama, ani Mojżesza przy potopie nie było, a jednak są te teksty opisane. I nagle zadaliśmy sobie pytanie, kto tak naprawdę zebrał te wszystkie teksty w jedną całość, by stworzyć to, co my dzisiaj nazywamy przekazem tekstu biblijnego. Więcej pytań zadajemy, niż może uzyskujemy odpowiedzi, ale czasami dobre zadanie pytania, czy też dobrze zadane pytanie wykonuje o wiele większą robotę niż, powiedzmy, zdawkowe odpowiedzi, które no, moglibyśmy sobie tam zapisać i powiedzieć, no, że można na ten temat tak sobie pomyśleć. Epos o Gilgameszu, mieliśmy go też tutaj jako kopię, żeby sobie zobaczyć. To jest właśnie fragment, który mówi o potopie. I kolejna rzecz, rozszyfrowanie tych starożytnych tekstów klinowych miało miejsce również przez znalezienie takiego tekstu pisanego w trzech językach. W akadyjskim, w języku perskim, to jest właśnie skała Behistun, która normalnie jest przy takiej ruchliwej ulicy i generalnie nie widać, co tam jest ukryte na tej skale, ale kiedyś tam była świątynia, a nad tą świątynią była wyprofilowana skała, której nie można było zniszczyć, ponieważ praktyka tamtych czasów i narodów wyglądała mniej więcej tak, że ten, który zastępował poprzednika, to jak chciał po nim wymazać imię, no to niszczy wszystko, gdzie to imię było napisane. Dlatego ten wpadł na ciekawy pomysł, który przetrwał do naszych czasów i kazał wyryć to na takiej niedostępnej skale, na takiej półce skalnej, w trzech językach, w babilońskim, akadyjskim i perskim. I dzięki temu zostało odczytane pismo klinowe. I dzięki temu nagle do uszu i umysłu naukowców dotarła informacja, że te przekazy były naprawdę bardzo dobrej jakości i były bardzo precyzyjne. Tu mamy to podzielone na sekcje, które były odczytywane. I przy każdej okazji też wspominaliśmy o tym, że dziwnym trafem przy tych znaleziskach brał udział jeden lub dwóch ludzi. Przy kamieniu z Rosety, to w czasach napoleońskich, Champollion. Tutaj człowiek, który przez 10 lat tutaj przyjeżdżał i zwisał na linię przez te 10 lat i z kartką odpisywał kawałek po kawałku. Powiedzmy, że cały swój urlop poświęcał na to. Ale dzięki temu później naukowcy mogli to opracować. I próbowaliśmy odczytać te wszystkie rzeczy, no i to była fajna zabawa. I to była już druga część naszego spotkania, żeśmy pokazywali różnice między tymi tekstami, między tym elamickim i tym akadyjskim. Rozszyfrowaliśmy słowa król. I tak kawałek po kawałku doszliśmy do tego, że potrafimy przeczytać na przykład imię, ale też rozszyfrować cały alfabet. No i zaczęła się historia tego, co to jest alfabet, skąd się wziął alfabet, po co on w ogóle powstał. No bo generalnie alfabet to był bardzo fajny pomysł, ponieważ te 22 litery, które widzimy tutaj spisane w piśmie klinowym, a wcześniej widzieliśmy w egipskich hieroglifach, bo też były, nagle naukowcom dały do myślenia, że jak to jest, że w tych różnych narodach nagle wszyscy dochodzą do takich samych przemyśleń i do takich samych wniosków? Jak to w tej chwili połączyć w jedną całość, bo uczono zupełnie inaczej, tak? I zrobiliśmy sobie taki żart. Na tabliczkach glinianych żeśmy to napisali, a to jest tak naprawdę pismem klinowym zapisany tekst, który możecie sobie przeczytać oczywiście też po hebrajsku. Z Księgi Daniela, mene, mene, tekel, uparsin. I przetłumaczyliśmy sobie, co to znaczy. Tak naprawdę w tym tekście klinowym to były nazwy matematyczne ilości, a Daniel przetłumaczył to w zupełnie inny sposób, nadając temu zupełnie inne znaczenie. I tym sposobem doszliśmy też do tego, no, że teksty w jakiś sposób muszą być wykładane, tak? Skoro ktoś je zapisał, a ktoś je odczytuje, to jak zrobić, żeby dwóch, którzy odczytują, odczytali tak samo? I znowu zadaliśmy sobie mnóstwo pytań, oczywiście nie dając odpowiedzi, bo na tym ma polegać ta cała zabawa, że my potrafimy poprzez zadanie tych właściwych odpowiedzi i wnioskowanie końcu dojść do jakiegoś przekonania, tak? Co nam w tym pomaga? Pomaga nam w tym, że język hebrajski odżył. Odżył w tym sensie, że jest w tej chwili używany i to jest jedyny starożytny język, który, można powiedzieć, funkcjonuje jako język i mówiony, i pisany, i język urzędowy. To, co dzisiaj chcemy zrobić, to chcemy przypomnieć, jak do tego doszło, że ten język nadal żyje, w jaki sposób ten język funkcjonuje i no, opowiedzieć historię tego, skąd my dzisiaj możemy w ogóle czerpać takie informacje o tym języku. I tak jak już powiedzieliśmy, zestaw liter to było jedno. Ale zauważyliśmy też, że te litery, w zależności od ludzi, którzy je używają, mogą przybierać przeróżne kształty. Niekoniecznie zmieniając znaczenie. I oglądaliśmy sobie egipskie hieroglify, ale też na Półwyspie Synaj znaleziono takie figurki, które były opisane pismem semickim. I dzisiaj na ten temat trochę wspomnimy, co to było to pismo semickie i w ogóle skąd się wzięła ta nazwa. Trzeba pamiętać, że te wszystkie nazwy zostały tak naprawdę ukute dopiero w XVIII-XIX wieku. Będziemy też mówili o tym, jak Biblia sama mówi o tym piśmie, którego używa do przekazania tych treści. To, co dzisiaj też chciałbym, żebyśmy zrobili, to zastanowienie się nad Torą, czyli Pięcioksięgiem Mojżesza, ale w wydaniu tym tekstu masoreckiego i w wydaniu samarytańskim. Czy ktoś może ma jakieś informacje na temat tego, skąd się wzięła Tora samarytańska, czy też Tora hebrajska i skąd ten podział? Może ktoś ma jakieś informacje na ten temat?
Jedną z, no bo kiedy żyli Masoreci, prawda, najpierw określmy go w przestrzeni.
Później.
Siódmy wiek, tak?
Ósmy, dziewiąty, dziesiąty.
Nawet dziewiąty. Kiedy, znaczy cesarz, oczywiście już katolicki, Justynian, tak? Justynian, zaczął tępić pogan i wyrzucił ze swego cesarstwa uczonych, filozofów, badaczy, to między innymi wyrzucił całą sferę żydostwa jako taka nie przeciwchrześcijaństwu, prawda? I ulokowali się oni w Syrii, ci, którzy zostali wypędzeni, pod opieką w tamtejszych już Mahometan, prawda, czyli islamu. I wtedy nastąpił rozkwit kultury mahometańskiej, czyli tej islamskiej. I narodziły się nowe wartości, nowe sposoby leczenia, jak na przykład ten słynny Avicenna, prawda, i nowi filozofowie i mędrcy, przyjęto nowy sposób liczenia czasu, zastąpiono rzymskimi literami, prawda, tak zwane litery arabskie, prawda, i między innymi mówiliśmy o Aleppo, mówiliśmy tutaj, prawda, o wielu innych wspaniałych rzeczach, gdzie nastąpił rozkwit nie tylko tej katolickiej doktryny, tej łacińskiej, ale całkiem inny, bo swoboda myśli pozwoliła na uruchomienie tych pokładów, których poprzednio nie było.
Ja bym się jednak skupił na tym.
Ale wracając do tych Samarytan, bo to jest inna.
Chcę powiedzieć, ja rozumiem, nie, chcę tylko tutaj powiedzieć, że w tym klimacie narodził się inny sposób widzenia prawda, tych samych wydarzeń.
Myślę, że o Samarytanach trzeba powiedzieć w kontekście historii Północnego Królestwa Izraelskiego, które w VIII wieku przed naszą erą zostało deportowane do Asyrii, a w to miejsce Asyryjczycy wrzucili ludność z innych rejonów i na terenie Północnego Królestwa Izraelskiego no, był taki miks ludności. Nie? I nawet Stary Testament podaje, że zaczęły ich jakieś dzikie zwierzęta tępić, bo nie znali kultu Boga, który był w tym rejonie. No i wtedy był ten pomysł, żeby nauczyć ich prawa Jahwe, nie? Prawa Boga Izraelskiego i żeby mogli się go nauczyć. No i myślę, że skutkiem jakimś tam późniejszym był właśnie ten samarytański pięcioksiąg, czyli inna wersja pięcioksiągu w stosunku do żydowskiego.
No. Tutaj mógłbym zaprotestować, bo Samarytanie jako religia w ogóle została zlikwidowana, kiedy Nabuchodonozor najechał, prawda, Palestynę i zabrał wszystkich do...
No nie wszystkich.
Ale nie wszystkich. Ja rozumiem, ale i...
To przetrwało, to przetrwało.
Natomiast dopiero przybycie, znaczy tam... Nechemiasza, Ezdrasza i tych wszystkich, którzy tam wywędrowali z Babilonu, stworzyli coś nowego, stworzyli dopiero naród, to co my mamy, mówimy naród żydowski, prawda?
Ale Samarytanie w tym czasie już byli, nawet byli oponentami.
Nawet nie rozumieli, prawda, języka, które musieli mieć interpretatorów, którzy przekładali, prawda, ten pięcioksiąg na zrozumiały język ówczesny, jakim był arameński.
I to są też różnice. Tu mamy pismo kwadratowe, które dzisiaj jest nazwane pismem hebrajskim. Natomiast pięcioksiąg samarytański jest napisany tym paleohebrajskim, który widzieliśmy parę slajdów wcześniej. Czyli tym językiem bez punkcików, które oznaczały samogłoski, był to system spółgłoskowy. Często też było tak, że na różnych tekstach były zapisane teksty tym kwadratowym pismem i to jest pismo, które powstało właśnie za czasów Ezdrasza po niewoli babilońskiej, ale imię Boże było zapisywane dalej starohebrajskim, czyli dzisiaj nazywamy starohebrajskim, powinniśmy powiedzieć tym paleohebrajskim, czyli ten język pierwotny, czy też język, w którym na przykład Samarytanie spisali pięcioksiąg. Więc pierwszą różnicą co do tych dwóch pięcioksięgów to jest czas powstania, ponieważ Samarytanie go używali, można powiedzieć, przez cały czas niewoli plus dalsze czasy. Dzisiaj Samarytan mamy około 600, które się, można powiedzieć, deklarują jako Samarytanie z linii rodowej i są to w jakiś sposób tam udowodnić. Natomiast teksty hebrajskie i różnice, które w nich widzimy, to jest nie tylko kształt, ale też właśnie czas, dzisiaj byśmy powiedzieli powstania, ale wiemy, że Ezdrasz i Nehemiasz dokonali czegoś, co my dzisiaj nazywamy kompilacją. Czyli zebrali to wszystko w jedną całość. No jak to się działo? No działo się to tak, że trzeba by chodzić z wieloma różnymi pod pachą księgami, tak? Ale można było to zrobić tak, że złączyć ją w jedną całość. Tu macie na skórach zapisane teksty, z tyłu macie tam ściągę, jakbyście chcieli sobie przeczytać, co to jest. Tu w drugą stronę puszczę greckie teksty zapisane na papirusie i też hebrajski zwój. Na takich zwojach były zapisane całe teksty pięcioksięgu. Ale najważniejszą rzeczą, którą już wcześniej sobie powiedzieliśmy, to były różnice te językowe. I te różnice językowe też sobie powiedzieliśmy, że niekoniecznie miały wpływ na zmianę przekazu. To, że coś zostało powiedziane w innym języku, wcale nie zmieniało jak gdyby sensu. I przytaczaliśmy sobie wersety biblijne, które mówiły, że to miejsce wy nazywacie tak, a my nazywamy tak. I były wymienione dwa języki obok siebie, ale wiadomo było wszędzie wobec, że jest mowa o tym właśnie miejscu. Tu mamy taki najprostszy schemat podziału i powstania tego języka. Był to ten język prasemicki. Nazwa semicki też jest pochodzi z XVIII wieku. Wzięło się to od pokoleń po potopie. Chodzi o dzieci, które miały swoje imiona i od tych imion pochodzą nazwy ludów, a przy okazji też języków. Semicki pochodzi od Sema i jest podzielony na wschodnio i zachodnio semicki. I to, co tutaj mamy rozpisane, to tak naprawdę są języki, o których mówiliśmy, mówiąc o piśmie klinowym, o zapisach i tworzeniu alfabetu w tym piśmie klinowym, a potem przekształcaniu go w to, co dzisiaj nazywamy literami. Dla nas ważną informacją jest to, że nigdzie w Biblii nie występuje słowo język hebrajski.
Nie?
Nie.
Występuje.
Z księgi machabejskiej.
W dziejach apostolskich.
Ja mówię o Starym Testamencie. Mówimy o Starym Testamencie. A w dziejach apostolskich zostało to po grecku napisane. Na razie jesteśmy w kontekście tekstów hebrajskich. I tak naprawdę dopiero księga machabejska i mądrość Syracha używają tego sformułowania. Sama Biblia o sobie mówi język kananejski. W języku kananejskim. I ten język kananejski też jest podzielony na północny, południowy i środkowy. Z tego środkowego wyszły języki fenicki i punicki, ugarycki, też żeśmy go omawiali, mówiliśmy o tych znaleziskach ugaryt. Natomiast południowy podzielił się na moabicki, edomicki, amonicki i z niego jest język hebrajski i też w dwóch takich grupach. To jest taka informacja, która generalnie jako taki grzebień nic nam nie daje. Natomiast nazwa kananejski i hebrajski, która w tej chwili często no, nie jest przedstawiana jako synonim, w rozważaniach tekstowych jako taka występuje. Kolejnym takim przykładem jest nazwa język żydowski. Takie sformułowanie w Starym Testamencie występuje. Język żydowski. Że nie znają tego języka i to był ten właśnie tekst, o którym mówili, że nie rozumiemy w tym języku, mów do nas w tym języku.
Judejski.
Tak, judejski albo jest przetłumaczony jako żydowski. Tu mamy taką krótką informację na temat tego pięcioksięgu samarytańskiego, który różnił się nie tylko formą zapisu, czy też literami, ale różnił się też tym, że wprowadzono do niego takie drobne zmiany. Te zmiany polegały m.in. na tym, że ktoś na przykład do 10 przykazań dopisał jeszcze jedno, w którym umieścił informację, gdzie należy cześć Bogu oddawać. Pamiętacie taką Samarytankę w Nowym Testamencie? Przyszła do Jezusa i go zapytała, na jakiej górze należy Bogu cześć oddawać? Czy u was, czy u nas? A Jezus im powiedział, ani na tej, ani na tej. Że Bogu się oddaje cześć w duchu i w prawie. Ale to była jedna z tych kwestii, która ich różniła i zawsze ich różniła, bo ich pisma się różniły. Ponieważ co zostało zapisane, poszło w świat. Pamiętacie, że nad głową Pana Jezusa Chrystusa był taki napis, Titulus. Ja go kiedyś tutaj przysmyczyłem na takiej desce, Marta to wyrzeźbiła. Jezus Nazareński, król żydowski. Było po hebrajsku, w tym takim paleo-hebrajskim języku, po łacinie i po grecku. I pamiętacie, co Żydzi przyszli i powiedzieli do Piłata? Nie pisz król żydowski. Napisz, że powiedział król żydowski. A Piłat co im odpowiedział? Co napisał, to napisał. I po zawodach. Ale dzięki temu, że te różnice są dzisiaj przez nas wyłapane, dzięki temu, że żyjemy w niesamowitych czasach, które ja tak mogę przedstawić, panowie to zrozumieją lepiej. Wyobraźcie sobie 30 lat temu mecz. Jesteście nastawieni w ostatnim rzędzie. A wyobraźcie sobie dzisiaj ten sam mecz, jak siedzicie i macie pilota i możecie sobie zrobić pip, wstrzymać i z 5 kamer zobaczyć, czy był faul, czy nie było faul. I szybciej macie informację niż ten sędzia, który jest na tym boisku i lata za tą piłką, bo on ma 2 słuchawki w uszach, tak? Jeszcze na ręku ma zegarek, nie? Na którym też sobie wyświetla, nie? Czy był faul, czy nie było. A wy to wiecie wszystko szybciej. Te informacje, które my dzisiaj mamy i te możliwości, które my dzisiaj mamy, pozwalają nam to wszystko porównać ze sobą, określić, wyłapać te wszystkie różnice i nie dochodzi do czegoś takiego, co było w czasach właśnie Maseretów, do takiej walki i też udowadniania sobie, który z tekstów jest lepszy, albo który jest prawdziwszy. To trwa do dzisiaj i te dyskusje jeszcze będą trwały, ponieważ istnieje coś takiego jak krytyka tekstu, która zapisała całą historię tych wszystkich rozważań i tych wszystkich znalezisk. To wszystko zostało zamknięte w pewne zestawy informacji, zapisane często jako odnośniki pod tekstem, który czytamy, który najczęściej mamy jako tekst interlinearny i są też takie teksty, które pokazują różnicę między tekstem hebrajskim i tekstem masoreckim, tekstem hebrajskim i tekstem na przykład pięcioksięgowym. Tak samo mamy z przekładami międzywierszowymi w dwóch językach, na przykład w greckim i w hebrajskim. Wszystko jesteśmy w sobie w stanie w tej chwili porównać. Pytanie pozostaje jedno. Czy? I to jest pytanie, które staje się też zadaniem domowym dla Was. Jak to było z tym tekstem? Czy był jeden tekst źródłowy i tylko jeden? Czy też może były dwa lub trzy? Czyli w tym samym czasie powstały i to były trzy te same opisy tego samego wydarzenia, tej samej historii. I to jest pytanie, które na razie pada w próżnię, ale one nadal żyje praktycznie od XVI wieku, kiedy po raz pierwszy je zadano, porównując teksty, które dotarły do uczonych, którzy tak naprawdę całe życie, oni i swoje rodziny zajmowali się przypisywaniem tych tekstów. Masoreci mówili, że ich tekst jest o wiele lepszy, ponieważ zawiera punkty i jest oznakowany w taki sposób, że bez problemu można przeczytać tekst we właściwy sposób. Ci, którzy nie mieli tego popunktowanego systemu określającego, jakie samogłoski należy przeczytać i jak intonować czytany tekst, musieli to robić z pamięci, czyli wcześniej ktoś ich musiał nauczyć. I nagle, analizując sobie te wszystkie tematy, dochodzimy do tego tekstu, który mamy w naszych Bibliach, a który został stworzony na podstawie, i tu każdy niech sobie zostawi taką jedną kartkę, bo to będzie też zadanie domowe, będziecie sobie to w domu próbowali sami przetłumaczyć. Sprawa jest oczywiście bardzo prosta, ponieważ są tam dopisane numerki ołówkiem i jak wejdziecie na stronę internetową tego masoreckiego tekstu, kodeksu Aleppo, to na zrzutach ekranowych jesteście w stanie sobie zobaczyć. Gdyby ktoś miał uszkodzony tekst, bo jak widzicie, tam są takie plamy czasami i te plamy na tekstach starożytnych nazywają się uszkodzeniami tekstu. I często będziecie czytali w jakichś książkach, że tekst tam jest w miejscu uszkodzony, nie? I ludzie, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to myślą, o, uszkodzony, to znaczy, że ktoś coś tam źle napisał albo coś. Nie, czasami to jest po prostu plama, która uniemożliwia odczytanie tego tekstu we właściwy sposób. Także gdyby ktoś miał uszkodzony tekst, a wcale źle, to może sobie... Nie cepiajmy się, tak? Pani, powiem tak. Parę set lat temu za taką pracę to można było spłonąć. Jakby tak komuś było zimno.
Jeszcze raz powiedz, jakie mamy zadanie domowe?
Zadanie domowe to jest odszukać ten tekst na stronie internetowej. Ja na sam koniec podam adres tej strony. Tam jest cały wyświetlony kodeks Aleppo. W rogach macie napisane ołówkiem numery stron, także łatwiej Wam to będzie znaleźć. Tam jest też odpowiednik w języku zrozumiałym dla nas, pokazujący, w którym rozdziale i w jakiej księdze się znajdujemy. I spróbujemy sobie znaleźć, czy tekst interlinearny, czy też po prostu odpowiednik tego tekstu i zobaczyć, jak wygląda praca poprzez porównanie takich tekstów. Nie musicie się spieszyć. To jest pocieszające.
Tak.
Całe życie. Spróbujemy sobie teraz zrobić taką retrospekcję do tyłu. To znaczy, kiedy już mamy taki masorecki tekst i wiemy, że na podstawie tego masoreckiego tekstu są tłumaczone wszystkie teksty współczesnych przekładów na języki narodowe i właśnie tekst masorecki jest podstawą do zrozumienia tego, co Stary Testament chce nam przekazać, to zadamy sobie pytanie, w jaki sposób ten tekst masorecki powstał. Tu już było nadmienione, że to tam był VI czy VII wiek, ale sprawa zaczęła się, można powiedzieć, już w pierwszym wieku naszej ery, ponieważ masoreci wywodzili się niejako z pewnej grupy, którą my bardzo dobrze znamy, byli to faryzeusze. Oni zadbali o to, aby tekst był przekazywany z pokolenia na pokolenie w sposób według nich niezmieniony. My dziś jesteśmy w stanie to sprawdzić do pewnego momentu, ponieważ są teksty, które posiadamy. Jest to tekst na przykład kodeksu Alepo, ale tekst jest niekompletny, brakuje 5 ksiąg Mojżesza. Mianowicie w roku 1948, kiedy zostało powołane do życia państwo Izrael, od tego momentu też się datuje powstanie języka hebrajskiego, tego współczesnego, który jest tym wzbudzonym językiem starożytnym. Ale po Syrii było przechowywane coś, co Izraelici nazywają do dziś koroną Izraela. To właśnie był kodeks Alepo. Był to kodeks, którego karty macie przed sobą, składający się z pergaminowych kart, które oprócz tekstu, świętego tekstu, jak oni mówili, mieli zapisy skrybów sprzed wielu wieków, które opisywały ten tekst w taki sposób, że były tam stawione i samogłoski, i były dopisane informacje co do ilości występowania słów, które słowa są powtarzane, ile tych słów zostało powtórzone, czy słowo występuje tylko jeden raz w całej Biblii. Były informacje, które pozwalały odnaleźć się, w jakiej księdze się znajdujemy, albo jaki tekst jest trudny do przetłumaczenia. Wszystko zostało to na marginesach opisane i tak naprawdę nazwa Masoreci wzięła się od tego tekstu, który opisuje ten tekst, bo to jest Masora. Jest Masora duża i Masora wielka. A te po boku fragmenty były to informacje dotyczące konkretnych słów występujących na danej karcie manuskryptu. W tym 1948 roku, jak powstało państwo Izrael w Syrii, w tym samym Alepo, o którym teraz słyszymy, że jest takie bombardowane i takie zamieszki tam są, podpalono tą synagogę. I ten kodeks zniknął na parę lat. Nikt nie wie, gdzie był. Ale po jego odnalezieniu okazało się, że brakuje 5 księg Mojżesza. Ten kodeks ma swojego starszego brata, to jest kodeks leningradzki. I ma jeszcze swojego jednego brata, to jest kodeks proroków z Kairu. Jest kodeks, który się nazywa Ruchlina z XI wieku. I kodeks leningradzki, który jest jedynym kompletnym z tych starszych. Wszystko to razem jest nazwane tekstami masoreckimi. Jest to rodzina tekstów. Nazwa rodzina tekstów pochodzi od tego, że jeden od drugiego w pewnym sensie brał informacje i zapisywał je jako opisy na tych kartach pergaminowych. Świadomość tego, że my ostatnio uczyliśmy się kaligrafować teksty i widzicie, ile to zachodu trwało. Każdy z was miał czarne ręce, nie? Wszyscy się pobrudzili. Przynieśliśmy tu pióra, przynieśliśmy kartki i była lekcja pisania po hebrajsku. No, zrobienie kleksa na takiej stronie powodowało, że ten tekst powinien być na nowo przepisywany. Zrobienie błędu na takiej stronie powodowało, że ten tekst powinien być na nowo przepisywany. I tak też było. Świadomość tego, ile pracy włożyli w to kopiści, no, kiedy sami tego dotkniemy i sami spróbujemy to przetłumaczyć, przepisać, a później przeczytać albo przełożyć, bo też próbowaliśmy niektóre nawet słowa czy te całe zdania sami przykładać, nagle daje nam dużo większe pole manewru, jeżeli chodzi o własne zdanie co do tego, czy tekst właściwie czy niewłaściwie został przekazany. I to jest rodzina tekstów masoreckich. Między tekstami masoreckimi, a innymi tekstami, takimi jak na przykład ten pięcioksiąg samarytański, istnieje, dzisiaj byśmy powiedzieli, coś w rodzaju konkurencji. Ja wiem, że to jest brzydkie słowo i nie powinienem go używać, ale pozwólcie mi go ze względów technicznych. Ta konkurencja powodowała, że te teksty poprzez porównywanie się były jeszcze bardziej kontrolowane, jeszcze bardziej dokładnie przekazywany. Tu mamy przykład porównania tekstu Masoreckiego z tekstem z Qumran. Dlaczego mówimy teraz o Qumran? Ponieważ pomiędzy tekstem Masoreckim a tekstem samarytańskim była konkurencja. A do tego doszedł jeszcze jeden taki przykład, który nazywamy dzisiaj Septuagintą. Był to grecki przykład tekstów Starego Testamentu na język grecki. Powstał w czasach Aleksandra Macedońskiego, kiedy on podbił cały ówczesny świat i niejako narzucił Greka jako język obowiązujący. 5 ksiąg Mojżesza jako pierwszy został przetłumaczony na język grecki. Istnieje historia mówiąca o tym, że 72 Żydów zaproszonych z Jerozolimy przyjechało do Aleksandrii i przetłumaczyło ten tekst. Po 6 z każdego izraelskiego plemienia. Stąd też ta nazwa 70 Septuaginta LXX. Żydom się bardzo to nie podobało i kiedy oni wypowiadają się na temat powstania Septuaginty, to mówią, że to jest tak samo straszny dzień, jak stworzenie cielca przez Aarona. Mniej więcej używają takiego porównania. I że to był najciemniejszy dzień i w ogóle jak skończyli pisać, to ciemności zapadły nad światem egipskim i w ogóle takie historie opowiadają, nie? Ale to też pokazuje, jakie oni mają zdanie na temat innego przekładu, czy też przekładu świętego tekstu, bo tak oni mówią, na język, który no, sam w sobie nie jest święty. No to jak można w ogóle przekładać, tak? I to była druga, można powiedzieć, taka konkurencyjna sfera. I patrzcie, z jednej strony mamy tekst masorecki, ale po dwóch stronach mamy 5 ksiąg samarytański, a tu mamy Septuagintę. I znowu mamy 3 języki, które możemy ze sobą porównać. I teraz, znając ze wcześniejszych naszych lekcji, które sami przerabialiśmy, poradziliśmy sobie z egipskimi hieroglifami właśnie dzięki temu, że mieliśmy co najmniej 3, to był grecki tekst, demotyczny i hieroglify. I nagle się okazało, że można to bardzo dobrze rozczytać i informacje, których nie rozumiemy tu, zostały dopowiedziane tu. A wątpliwości, które zostały tutaj znalezione, trzeci przekład niejako nam rozwiał. Nagle się okazuje, że to, co stało się przekładem i stało się czymś takim, w cudzysłowie, świętokradczym, stało się błogosławieństwem, jeżeli chodzi o zrozumienie. No i teraz mamy podobną sytuację. Mamy tekst masorecki, który jest tym tekstem przez tradycję przekazanym jako najdokładniejszy, uświęcony, ale po dwóch stronach mamy tekst grecki, Septuagintę, i mamy tekst samarytański. 5 księgi. I do tego wszystkiego mamy to szczęście, że w roku 1947, czyli rok przed ogłoszeniem państwa Izrael, pustynia judzka zabrała zdanie w tej sprawie. Mianowicie pozwoliła odkryć u siebie około 200 różnych jaskiń, w których były zgromadzone manuskrypty, które pochodzą sprzed pierwszego wieku naszej ery. I nagle okazało się, że ci, za przeproszeniem, jałowi teologowie, którzy walczyli do tej pory na słowa i na argumenty, musieli wziąć głębszy oddech, ponieważ między tekstami znalezionymi w Qumran, a tymi tekstami, które mamy tutaj, a pochodzącymi z X wieku naszej ery, jest co najmniej 1000 lat różnicy. Więc wszyscy po prostu stanęli na palcach i zadali sobie pytanie, czy się okaże, że to to samo, czy się okaże, że to nie to samo. 1000 lat różnicy. I do tej pory naukowcy twierdzili, że rzeczą niemożliwą jest, aby tekst przetrwał jako nienaruszony. Odkrycia w Qumran dziwnym trafem przeleciały kilkadziesiąt lat tak naprawdę w szufladach Muzeum Rockefellera. Dostęp do tego miało tylko 8 ludzi, ale znowu w 2012 roku miało miejsce wydarzenie, które uważam jest takim cudem tej dekady, w której my żyjemy. Nie? I to powtarzam za każdym razem, że takich możliwości, które my mamy, nie mieli ludzie nigdy wcześniej. I czy byli profesorami, nauczycielami, królami, czy prorokami. Wejrzeć możemy we wszystko, co wcześniej zostało napisane i znalezione. I to jest wszystko od 2012 roku. Naukowcy w 2012 roku ozdjęciowali te wszystkie teksty masoreckie, które dotarły do nas właśnie w takiej, przepraszam, nie masoreckie, tylko kumrańskie, które dotarły do nas albo na takich kartach pergaminowych, tu macie koptyjski taki tekst, albo w postaci greckiej septuaginty, takiego dużego puzzla. Oczywiście dotarły też całe zwoje zapisane tekstem hebrajskim na takich skórach. I tym sposobem w Izraelu powstało muzeum, które się nazywa Muzeum Księgi, który mamy nawinięty taki duży zwój Księgi Izajasza. No i możemy porównać sobie Izajasza sprzed pierwszego wieku naszej ery z tekstem Izajasza, z tekstem masoreckiego. I nagle zaczyna się praca, którą my możemy nazwać krytyką tekstu. Czyli napisać na ten temat swoje zdanie w odniesieniu do znaleziska, a każde takie znalezisko, tak jak tutaj jest nalepiona kartka, ma swoją nazwę, ma swój adres, zapisane przez kogo zostało znalezione. To, co znaleziono w Qumran, to była praca kilkudziesięciu lat i takiego też wyścigu między naukowcami a beduinami, którzy w nocy przekopywali te tereny, wydobywali te teksty z tych dzbanów i sprzedawali je na czarnym rynku. Niektórzy nawet cięli takie fragmenty na kawałki. Jak chciałeś kupić cały, musiałeś kupować szybko, bo cena rosła. W pierwszym dzbanie znaleziono 7 zwojów. Pierwsze 3 trafiły w ręce takich młodych ludzi, którzy znaleźli je zupełnie przypadkiem, szukając swojej kozy. Otwarli zbój, dzbanek, w środku znaleźli skórę, no jak to chłopaki, zanieśli na targ, chcieli z sznurówki zrobić. No ale okazało się, że ten handlarz, że ten, do którego przyszli, żeby im przetworzył tą skórę, to był też handlarz. No i kupił od nich to za parę dolarów. Oczywiście zaraz zaniósł do Atanazego, do przeora klasztoru prawosławnego. Ten to kupił za 250 dolarów, a po paru miesiącach wywiózł do Ameryki i chciał sprzedać za 250 tysięcy dolarów, ogłaszając się normalnie w gazecie, że ma starożytne zwoje i zainteresowanych po prostu zachęca do zapoznania się. Jak się o tym dowiedział rząd Izraela, to zaraz wysłali do Ameryki Jadina, Igel Jadin. To jest ten człowiek, ten archeolog, który odkrył Masadę. Więc on, jak otworzył te zwoje, zobaczył, że są zapisane tym starohebrajskim językiem, no to zebrał tą sumkę i odkupił te 3 zwoje. I te 3 zwoje przyjechały z powrotem do Izraela 3 różnymi samolotami, żeby, broń Boże, gdyby się coś stało, to wszystkie nagle nie zginęły. Te 3 zwoje to był zwój Izajasza, dla którego jest zbudowana ta świątynia, czy też te muzeum w tej chwili, które się nazywa Muzeum Księgi, jest w kształcie przykrywki tego dzbanu na upamiętnienie tego wydarzenia. Jest to owinięte na takiej rotundzie i każdy może sobie to bez problemu zobaczyć. Drugą księgą to był taki zwój świątynny, to były teksty tej grupy, która tam spisywała te teksty w Qumran, która w roku 70 została zmieciona prawdopodobnie razem ze wszystkimi, którzy próbowali bronić świątyni i świętości Izraela. Zakopali te wszystkie jaskinie, zamykając zwoje w płótna wkładając do dzbanów i do dzisiaj przeleżały one te 2000 lat pod tymi piaskami pustyni, bo nadal się znajduje takie jaskinie z takimi znaleziskami. Często to są już puste dzbany, czyli ktoś wcześniej już sobie z nich zawartość wyciągnął. Ale co jest ważne, trzecim tym zwojem to był komentarz do księgi Habakuka. I myśmy już też o tym mówili, opowiadając o tym, co to są targumy, opowiadając o tym, czy można tłumaczyć na inny język i jakiego rodzaju tłumaczeń można dokonywać. I powiedzieliśmy sobie wtedy, że można przetłumaczyć tekst bardzo dokładnie, słowo w słowo, ale wtedy on jest najczęściej w ogóle niezrozumiały, bo jest mało gramatyczny, nie do końca da się jednym słowem oddać słowo, które na przykład składa się z 3 różnych zlepek słów, 3 rdzeń, jakby powiedzieli Hebrajczycy. Można też zrobić przykład bardzo poetycki i zbudować na wytłumaczenie jednego słowa całe zdanie, tak? No i wtedy zrozumienie jest perfekcyjne, tylko że czy to już jest właściwe oddanie? No i sami musimy zdecydować. Ja tu podałem taki przykład tekstu psalmu, kiedy czytamy w 3 psalmie, że Bóg uderzył wrogów moich w szczęki i połamał ich zęby. No i taki sobie tekst. Ale Jan Kochanowski napisał to tak: a ty waliłeś ich w gęby, a oni w krwawym piasku zbierali zęby. Pięknie, po prostu nie. Tylko że który z tych przekładów jest przekładem lepszym? No i znowu, stoimy dokładnie w tej samej miejscu, w którym stali masoreci, w którym stali ci, którzy byli za tą tradycją, którą reprezentował przekład samarytański, albo tymi, którzy byli za przekładem na język grecki, który w wielu wypadkach był precyzyjniejszy, ale w wielu wypadkach nie posiadał słów, które oddałyby znaczenie języka hebrajskiego. I w przypadku księgi Habakuka właśnie napotykamy na tego typu problemy. Nie wiem, czy nam się to dzisiaj uda zrobić, ale spróbujemy do tej księgi zerknąć. Z dwóch powodów chciałbym do niej nawiązać. Ponieważ ten komentarz do księgi Habakuka pomija całkowicie trzeci rozdział. Księga Habakuka wiemy, że ma trzy. W tekście masoreckim ma trzy. W naszych Bibliach ma trzy. Ale ci z Qumran nie zauważyli trzeciego rozdziału. I mają komentarz swój własny do tych dwóch rozdziałów i opisują to w pewien sposób na swoją modłę. Ja później poproszę Marka, żeby przeczytał taki fragment, który mi dzisiaj pokazał. On był dość taki szczególny odnośnie właśnie ich tłumaczenia, jak oni sobie próbowali pewne rzeczy tłumaczyć, bo to też pokazuje, że można odlecieć przy tłumaczeniu tekstu prawie w kosmos. I my też to widzimy, biorąc pewne przekłady do ręki i mówimy, ale to nie jest zgodne z oryginałem, nie? To jest takie wyświetlane sformułowanie, tak? No mamy tekst, który jest przez nas przyjęty, a ktoś sobie pozwolił zrobić parafrazę, czyli użył swobodnego języka. Mieliśmy taki przykład, nie wiem, czy pamiętacie, wyszła taka czytanka Ziomala Janka. To był tekst Ewangelii Jana, ale napisany w takim slangu dla blokersów. I tam na przykład ten przykład z Samarytanką, która pytała, gdzie należy oddawać cześć, jest oddany mniej więcej tak, że a Jezus zmachany drogą blednął se przy studni i wbiła się do niego samarytańska laska. No i normalnie wszyscy się uśmiechają i ten przekład tak naprawdę powinien się nazywać przekład radosny, bo wszyscy się zawsze śmieją.
To jest bardzo dokładny przekład.
Ale na slang, pytanie, czy tak wolno? Czy tak wolno robić ze świętym tekstem, tak? I to były pytania, które towarzyszyły wszystkim przepisującym teksty przez te wszystkie wieki. My te pytania, czy chcemy, czy nie chcemy, też musimy sobie zadać, jeżeli chcemy mieć własne zdanie. Bo jeżeli chcemy mieć zdanie i przyjąć zdanie czyjeś, to nie ma problemu, tak? Możemy się z nim zgodzić, jest w porządku, ale jeżeli byśmy chcieli mieć tak swoje zdanie, to ja proponuję, żeby te wszystkie pytania sobie gdzieś tam kumulować i zobaczyć. Proszę.
A propos swojego zdania, to dobrze byłoby też czasami stanąć w sytuacji takiej, kiedy człowiek staje na pograniczu z grupą ludzi, która nie ma żadnego dostępu, dostępny nam język do tekstu pisma, nie? Bo w tym momencie dopiero zaczynamy po prostu zderzać się z sytuacją, no to jak ja mam im powiedzieć, o czym tam jest, skoro oni nie mogą czytać w tych językach, których ja czytam, i jesteśmy zdani po prostu tylko na ich język, tak?
Na łaskę nauczyciela.
Dobrze?
No i na łaskę nauczyciela,
no tak, ale mówimy teraz o medium i teraz na przykład te wszystkie organizacje, które tłumaczą na przykład, tworzą języki pisane, tak? No więc ich pierwsze przekłady, czy to fragmenty Nowego Testamentu, czy psalmów, one nie mają nic wspólnego z tym poziomem dokładności, o którym my tutaj dyskutujemy, że jest, bo po prostu ci ludzie są jeszcze na samym początku w ogóle doświadczenia tekstu, tak? Oni jeszcze niczego na poziomie tekstu nie doświadczali. A też tłumacze dopiero się uczą w ogóle całej tej prasy. Więc jeżeli człowiek sobie nie stanie się na takim pograniczu, to te nasze poglądy mogą być bardzo ortodoksyjne, jakieś takie bardzo rygorystyczne, ale będą kompletnie odleciane od rzeczywistości.
My jesteśmy w tym pozytywnym miejscu, ponieważ my to staramy się przełamać i dotykamy już tych wszystkich rzeczy. Mamy i te papirusy, mamy wykonane kopie, mamy wydruki, mamy dojście do internetowych portali. Możemy to wszystko komasować. Sami bierzemy się za tłumaczenie, sami się bierzemy za porównanie. Czyli niejako, tak jak na ostatnich zajęciach, ubudziliśmy już sobie trochę palce tą czarną sztuką przepisywania tekstów, czy też tłumaczenia tekstów. Sprawmy sobie jeszcze takie zadanie. Porównanie tekstu masoreckiego z tekstem z Qumran. Tu mamy taki fragment z Izajasza, 53 rozdział. Tekst masorecki mówi tak. kto potwierdzi nasze wieści? Ramię Jahwe na kim się objawiło? Jak jest w kumrańskim tekście?
Dokładnie tak samo.
No patrzcie, bez zmian. 53.2. Wyrósł jak młoda roślina przed nim, korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał prezentacji ani majestatu, by podziwiać. Ani nie był przystojny, by się nim zachwycać. W Qumran wyrósł jak młoda roślina przed nim, korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał prezentacji, ani nie miał majestatu, aby go podziwiać. Ani nie był przystojny, by zachwycać nas. Pytanie. Czy jest różnica? Pytanie. Czy różnica jest znacząca, czy wpływa na zrozumienie? Pytanie, czy jest o co kruszyć kopię?
Sens jest zachowany, w obu przypadkach taki sam.
I tu się odzywają wszyscy, którzy mówią, nie oddajemy sensu sensem, tylko oddajemy słowo słowem. Co jest natchnione? Słowo czy sens?
Na pewno nie sens.
To jest za sensem. Nie podniesie rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto jest za słowem? Raz, dwa, sześć do dwóch. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Trzy. No i dziewczyny się wstrzymały. Dlaczego nie brać udziału w walce? Chłopaki, no. Słuchajcie, to jest pierwsza wojna, nie? Ale ona jest odwieczna. Słowo słowem czy sens sensem? Przekład grecki, Septuaginty, jest w wielu przypadkach bardzo niewolniczy. Oprócz księgi Hioba i Daniela. Tam po prostu parafraza. Dlatego w tej Septuagincie, którą my teraz mamy, księga Daniela jest zwzięta z innego tłumaczenia, a nie z tego starożytnego, bo po prostu tego nie umieli zdzierżyć. Prawdopodobnie to jest Teodocjana. I co się okazuje? Że odwieczne pytanie, słowo słowo, czy sens oddajemy sensu? Łacińska wulgata jest tłumaczeniem sens oddaje sensem. Czyli rozumie zdanie i buduje zdanie, które zostanie we właściwy sposób zrozumiane. Tu pozostaje pytanie też odwieczne i pewnie zawsze będzie brzmiało w naszych uszach. Co to jest natchnienie Pisma Świętego i co to znaczy czytać tekst w tym samym duchu, w którym został napisany? Gdzieś tam z tyłu głowy nam przyświeca idea, że odpowiemy sobie na te pytania, albo znajdziemy odpowiedzi, albo już wiemy i podzielimy się tym naszym zdaniem z innymi. Niemniej, zobaczcie, to są tylko trzy wersety, a już się podzieliliśmy, nie? Na co najmniej trzy frakcje. 53 rozdział i trzeci werset. Zgardzony i odrzucony przez ludzi. Mąż boleści, co poznał cierpienie. Chowaliśmy swe twarze przed nim, wzgardzony i nie poważaliśmy go. Qumran mówi tak, wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści, co zna cierpienie, chowaliśmy twarze przed nim i wzgardziliśmy nim. I nie poważaliśmy go. Tu jest wzgardzony, a tu wzgardziliśmy nim.
Tak samo jak u góry, by zachwycić nas w Qumran.
I teraz musimy sobie nazwać to, na czym polega zmiana.
No tłumaczenie gramatyczne, bo nawet dzisiaj tłumaczy się tak. Tak samo można tłumaczyć z tego jednolitego, ujednoliconego hebrajskiego, można tak tłumaczyć w wielu przypadkach. Jeden autor tak będzie tłumaczył, a drugi tak.
No, ale jednak dodanie tych zaimków no, sugeruje w wersji kumrańskiej, że bardziej ktoś chce uchwycić rzecz, by była osobista względem tego, kto jest zaangażowany.
O co chodzi? Te fragmenty zostały wybrane nieprzypadkowo, bo chcę pokazać, że podmiotem zainteresowania może być on albo my. Tak? Czyli w środku naszego zainteresowania, jak gdyby wyeksponowany, zaakcentowany może być nasz udział, to my wzgardziliśmy, tak? Albo mowa o tym, kto został wzgardzony. Czyli albo ten ciężar będzie przeniesiony na decyzję tych, którzy przyjmują określoną postawę, albo na tego, który doznał określonej boleści.
53 w wersji masoreckiej ma ten element osobisty. Chowaliśmy swe twarze przed nim, tak?
Nie poważaliśmy
i nie poważaliśmy go. Te elementy są, ale po prostu w kumrańskiej wersji jest to wzmocnione i szerzej po prostu jakby podkreślone. Co, nie?
Czemu akurat o tym mówimy? Bo gdybyśmy to samo zrobili z księgą Habakuka, do której nie wiem, czy czasowo uda nam się doczołgać, to będzie też albo środek ciężkości złożony na Bogu, że to o Niego chodzi w tym wersecie, albo na tego, kto ten werset niejako odczytuje, czy też którego ten rodzaj poznania dotyczy. Czy albo będzie środek ciężkości, czy też akcent na, bardziej na Boga i na to, jak Bóg na to patrzy, albo na to, jak ludzie na to patrzą, co Bóg robi. De facto, gdybyśmy się tak mocno pokłócili, no to też możemy dojść do przekonania, że no, to, co Marek powiedział, że ta myśl też tu jest, tylko w innym miejscu, tak? Że to jest tam. Ale prawda jest taka, że te dwie myśli są ze sobą splecione, złączone i tak naprawdę nie da się ich tak naprawdę rozerwać, żeby były totalnie oddzielne i znaczyły zupełnie coś innego, nie? Ale w zależności, w którym kierunku pójdziemy, też możemy kogoś ze zrozumieniem poprowadzić albo w jedną, albo w drugą stronę. I to jest ważne, żebyśmy to zauważyli i nazwijmy to sobie takimi niuansami tekstu. Jakieś pytania jeszcze do tego?
Czy są punkty pomiędzy tymi dwoma tekstami o jeszcze jakby wyrazistszych różnicach?
W samym 53 rozdziale jest 17 różnic.
Jest opracowany cały polski przekład jednego i drugiego u siebie?
Polskiego chyba nie ma.
Angielski jest na pewno. Na polski bym nie liczył, bo polskie przekłady Septuaginty to chyba tylko Popowski się podjął, tak?
Tylko całości. Na razie Popowski.
Nie mówimy o
ale nie Septuaginta, to jest
ale mówimy o porównaniach tekstów, nie? Jedynie on robił takie porównania. Tu macie słowo Izrael, którego uczyliśmy się pisać ostatnio. I pisaliście je bez problemu, wszyscy. Były stalówki, był tusz, był papier, była ściąga w postaci mojej córki, która uczyła was pisać z góry na dół, z boku, jak się pociąga piórkiem. Ale tam macie porównanie tekstu masoreckiego i tekstu z Qumran. I co się okazuje? Gdybyśmy zobaczyli sobie ten tekst Qumran i gdybyśmy porównali teksty pięcioksięgu samarytańskiego, to jest właśnie ten rodzaj pisma. I teksty samarytańskie nie są aż tak zbieżne z tekstem masoreckim. One są bardziej zbieżne, na przykład z Septuagintą, jeżeli chodzi o tłumaczenie. O sens. I no, stoimy na takim rozdrożu. Mamy z jednej strony grecki tekst, z drugiej strony samarytański tekst, a w środku mamy tekst masorecki i pomocnika w postaci znaleziska w Qumran, który pokazuje różne tych typy tych tekstów. W jaki sposób różni się tekst masorecki od Septuaginty? Po przerwie. Przerwa na kawę.